Jak zdążyliście się zorientować, od pewnego czasu mówię, głoszę na temat osoby Ducha Świętego. Dzisiaj chciałbym zrobić taki przegląd listu do Efezjan i pokazać na podstawie tego listu, jak dużo o Duchu Świętym powiedział Paweł w jednym swoim liście. Moglibyśmy powiedzieć, taki list to jedno kazanie. Gdybyśmy chcieli przeczytać od początku do końca ten list, zajęłoby nam to 10 do 15 minut. Ale w tych 15 minutach spróbujmy zauważyć, ile razy apostoł Paweł odnosi się do osoby Ducha Świętego. Co nam mówi o Duchu Świętym? Ile aspektów działania Ducha Świętego porusza wobec ludzi, do których pisze? Co im chce pokazać o Duchu Świętym? Więc pozwólcie, na początek zrobię w ten sposób, że przedstawię wam te wszystkie fragmenty, w których Duch Święty występuje w liście do Efezjan, a później w zależności od tego, jak czas będzie biegł, skupię się na dwóch, trzech, może czterech zagadnieniach, aby je wam bliżej pokazać. W wersecie 13 po raz pierwszy apostoł Paweł w liście do Efezjan wspomina o Duchu Świętym i mówi w ten sposób: w nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Piękne stwierdzenie. Tylko w liście do Efezjan dwa razy apostoł Paweł mówi o pieczęci Ducha Świętego. W tym wersecie 13 po raz pierwszy. Za chwileczkę w wersecie 17 mówi, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego. To jest modlitwa. Modlitwa apostoła Pawła o Kościół, o wierzących, w pewnym sensie też o nas, aby Bóg, dobry Bóg, dał nam ducha mądrości i objawienia. Potrzebujemy jednego i drugiego. Potrzebujemy i mądrości, i potrzebujemy i objawienia do naszego codziennego życia. Ważna modlitwa. Trzeci fragment, Efezjan 2:17-18. Jest powiedziane o Jezusie, że przyszedłszy zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko. Albowiem przez Niego, przez Chrystusa, mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Jak Bóg pozwoli, to coś na ten temat będę chciał powiedzieć. Dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Dalej, 22 werset, na którym i wy wespół budujecie się, czyli my, Kościół, budujemy się na mieszkanie Boże. My się budujemy na mieszkanie Boże, gdzie zamieszka Duch, gdzie zamieszkuje Duch. Dalej, zobaczcie, list Efezjan, 3 rozdział. Paweł mówi o tajemnicy, która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, a teraz została przez Ducha objawiona Jego świętym apostołom i prorokom. Tajemnice są objawione przez Ducha. Tajemnice są objawione przez Ducha. I Bóg te ukryte skarby Bożych tajemnic przynosi nam do naszego życia poprzez Ducha Świętego. To są ważne sprawy, ważne rzeczy. Te rzeczy, o których mówimy, odrywają nas, wyrywają nas z naszej doczesności, która nas próbuje wciągnąć, omotać, zamknąć. Przenoszą nas do świata, do Królestwa Bożego. Przenoszą nas do zupełnie innej rzeczywistości. Tak moim marzeniem jest, kiedy spotykamy się, kiedy jesteśmy tutaj, żebyśmy byli przenoszeni do innej rzeczywistości, nie tej ziemskiej, ale do tej wiecznej rzeczywistości byli przenoszeni i tam mogli skosztować tych niezwykłych rzeczy. Dalej, druga modlitwa apostoła Pawła, rozdział 3, werset 16. I apostoł Paweł mówi, by sprawił według bogactwa chwały swojej, by Bóg sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni wewnętrznym człowieku. Jakże piękna modlitwa. Wewnętrzny człowiek umocniony przez Ducha. Dalej, 4 rozdział, wersety 3-4. Starajcie się zachować jedność ducha, to jest wezwanie. Wspólni pokoju, jedno ciało i jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. To jest wezwanie, ponieważ jest jeden duch, jedna nadzieja, jedna wiara. Starajmy się zachować jedność ducha. Efezjan 4:30. A nie zasmucajcie Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. To jeszcze nie koniec. W jednym liście o Duchu Świętym. To jeszcze nie koniec. I jeszcze mamy 3 fragmenty. Efezjan 5:18. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, albo dosłownie w którym jest rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha Świętego. Kolejne piękne wezwanie. 6:17. Zbroja Boża obfituje w ducha. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Werset dalej. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu. I tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Jeden list, 6 rozdziałów. Można go przeczytać, jak powiedziałem, w 10 minut. A ileż jest treści na temat Ducha Świętego. Tak jakby apostoł Paweł chciał pokazać, że nie ma chrześcijańskiego życia bez Ducha Świętego. Nie ma normalnego, bo ja mówię, bo to jest normalne, to nie jest jakieś nadnaturalne, to jest normalne życie chrześcijańskie, to jest życie w duchu. Zobaczcie, że w tym nauczaniu, w tym liście apostoł Paweł pokazuje, że relacja z Duchem Świętym stanowi integralną część chrześcijańskiego życia. To jest coś absolutnie integralnego, podstawowego. Dlatego myślę, że ten nacisk na Ducha Świętego, który kładziemy ostatnio na osobę, na relacje, na poznawanie, na otworzenie swojego serca, na otworzenie swojego umysłu, na otworzenie swojego wewnętrznego człowieka na Ducha Świętego jest czymś niezmiernie istotnym. Bo chrześcijaństwo może nam się stać takim zbiorem przyzwyczajeń, zbiorem nawyków. Może nam się stać czymś już tak obeznanym, że zatracimy tą świeżość. Ja muszę wam się szczerze przyznać, stając przed wami, że bardzo się modlę. Staram się o to gorliwie modlić, żeby Bóg odświeżył całe moje życie. Całe moje życie. Już tak naprawdę coraz mniej rzeczy mnie zajmuje i coraz mniej rzeczy mnie cieszy na tej ziemi. To, co chciałbym, żeby było radością mojego serca, to jest to, że kiedy doświadczam bliskości Pana i obecności Ducha Świętego i mam wtedy wielką radość. Bo coś z Królestwa Bożego staje się mi bliższe, a wiem, że przecież tam zmierzam. To jest mój docelowy kierunek. Jesteśmy tu gośćmi i przechodniami. Pamiętamy jeszcze o tym? Jesteśmy tu gośćmi i przechodniami. I liście do Efezjan apostoł Paweł przedstawił, kim Duch Święty jest. I przedstawiając, kim Duch Święty jest, wskazał, że on jest duchem mądrości i objawienia. To jest przedstawione w liście do Efezjan. Wskazane, że Duch jest duchem mądrości i duchem objawienia. Jak powiedziałem, potrzebujemy i jednego, i drugiego. Potrzebujemy, żeby Bóg dawał nam objawienie i potrzebujemy, żeby Duch dawał nam mądrość w naszym życiu. Dalej w liście do Efezjan przedstawione jest, co Duch Święty czyni. Przypomnijmy to sobie. Duch Święty czyni następujące rzeczy. Pieczętuje wierzących. Co robi dalej? Prowadzi nas do Ojca. Objawia nam tajemnicę Bożą i umacnia nas wewnętrznym człowieku. To przedstawia list do Efezjan. To czyni Duch Święty. I dalej są wezwania wobec Ducha Świętego, jaki powinien być nasz stosunek do Ducha Świętego. I Paweł mówi, mamy zachować jedność ducha. Jako Kościół mamy zachować tą jedność, która została nam dana, którą zostaliśmy włączeni w Chrystusie. Mamy teraz ją zachować, a nie zdewastować, nie zniszczyć jej. Dalej nie powinniśmy zasmucać ducha. Bardzo wyznanie, bardzo ważne, nie zasmucać ducha. Mamy być pełni ducha kolejne wezwanie, mamy wziąć miecz ducha i mamy się modlić w Duchu Świętym. To wszystko mówi o codziennym chrześcijańskim życiu. To nie są rzeczy, wiecie, gdzieś na jakieś ekstra chwile, na ekstra spotkania. To są rzeczy na normalne chrześcijańskie życie. Skupię się, po pierwsze, chciałbym coś powiedzieć o pieczęci ducha. Jesteśmy zapieczętowani. Werset 12, 13 listu do Efezjan, pierwszego rozdziału, abyśmy się przyczyniali do uwielbiania chwały Jego, my, którzy jako pierwsi nadzieję mieliśmy w Chrystusie, w Nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego, uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. Kolejność bardzo ważna, którą apostoł przedstawia. Usłyszeliśmy Ewangelię zbawienia. Usłyszeliśmy Ewangelię zbawienia. Dalej, uwierzyliśmy w Niego. I trzecie, zostaliśmy zapieczętowani Duchem Świętym. Usłyszeliśmy Ewangelię, uwierzyliśmy i zostaliśmy zapieczętowani Duchem Świętym. Jest to pieczęć związana z tym, że zostaliśmy przez Ducha zrodzeni na nowo i ci, którzy są zrodzeni na nowo, według Pisma stali się dziećmi Bożymi. Tak? Tym dał prawo stać się dziećmi Bożymi, którzy są narodzeni z Ducha. I w tym momencie Bóg wyciska na nas swoją pieczęć Ducha Świętego, własność Boga. Własność Boga. Pieczęć zawsze miała swoje ogromne znaczenie. Zawsze miała ogromne znaczenie. Pieczęć stawiana na jakimś dokumencie potwierdzała wiarygodność tego dokumentu. Nawet do dzisiaj, w erze internetu, wirtualnej rzeczywistości, mamy pieczątki. Zbór ma aż dwie i jedna moja. I te pieczęcie są takie dokumenty, na których muszę tą pieczęć postawić. I raz zdarzyło się tak, że odbywał się ślub zboże i były dokumenty, które należały odnieść do Urzędu Stanu Cywilnego, aby to małżeństwo zawarte tutaj w zboże stało się ważne także wobec państwa. I przygotowałem dokumenty i nie postawiłem pieczęci. Zapomniałem, nie wiem, umknęło mi to. Dałem te dokumenty, bo już powiedziałem, a to niech to zawiezie ktoś, już nie ja osobiście. I ktoś zawoził te urzędy, dokumenty do Urzędu Stanu Cywilnego i pani nie przyjęła dokumentów. Powiedziała, brakuje pieczęci. Brakuje pieczęci. Dokumenty wróciły, musiałem postawić pieczęć i pojechać już sam zawieźć. To nie był żaden problem, bo to było w Krakowie. Pieczęć. Wiecie, pieczęć potwierdza wiarygodność. Pieczęć mówi o własności. Pieczęć Ducha Świętego na naszym życiu mówi o własności, że przynależymy do Boga. I to, co jest ważne, a może nam umyka, mianowicie jest to, że my tej pieczęci nie widzimy. To jest tak, my patrząc na siebie, tej pieczęci nie widzimy. My mamy gdzieś inne potwierdzenie w naszym wnętrzu. Duch Święty nam potwierdza, ale ta pieczęć jest widoczną pieczęcią. Tą pieczęć widzi świat duchowy. Tą pieczęć Ducha Świętego widzi świat duchowy, kiedy spogląda na nas, to wie, którzy są Pana, którzy są Bożą własnością, a którzy Bożą własnością nie są. Ta pieczęć przede wszystkim jest widoczna w świecie duchowym. I Bóg wie, kto należy do Niego, ale nie tylko Bóg wie, kto do Niego należy. Także świat duchowy przeciwny, szatan wie, kto należy do Boga, a kto do Boga nie należy. I słuchajcie, tam nie ma czegoś takiego, jak jest w naszym zrozumieniu, że ktoś trochę należy do Boga i trochę nie należy do Boga. To tylko w naszym tutaj ziemskim wydaniu jest coś takiego, że my mamy takie zrozumienie, że ktoś jest jedną nogą w Królestwie Bożym, a jedną nogą jest w Królestwie Ciemności. Takiego dualizmu i schizofrenii tam nie ma. Tam jest po prostu jasna przynależność. Albo ktoś jest po stronie światłości, albo ktoś jest po stronie ciemności, albo ktoś ma na sobie pieczęć i należy do Boga, albo ma, nie ma pieczęci, albo ma złamaną tą pieczęć, czy zniszczoną tą pieczęć i jest po drugiej stronie. To dla nas jest tylko pewien zamieszanie, bo my nie jesteśmy w stanie rozpoznać tego duchowego stanu człowieka. To tylko my możemy się mylić, jeżeli chodzi o ten duchowy stan człowieka. To tylko my możemy mieć jakieś wątpliwości co do duchowego stanu człowieka, ale Bóg nie ma wątpliwości. I szatan też nie ma wątpliwości. Nie wiem, czy pamiętacie synów arcykapłana z Cewy. Kiedy synowie arcykapłana z Cewy próbowali wyrzucać złego ducha z pewnego człowieka, to ten zły duch odezwał się do nich i mówi w ten sposób, a odpowiadając zły duch rzekł im, Jezusa znam i wiem, kim jest Paweł, lecz wy co się za jedni. To było oczywiste. To było oczywiste, mimo tego, że oni próbowali robić rzeczy Boże. Próbowali, nauczyli się nakładać ręce, nauczyli się wypowiadać formuły, podpatrywali, jak to robią inni Boży ludzie i robili to samo. W ten sam sposób chcieli postępować, chcieli kopiować, chcieli naśladować. Może nawet mieli do tego wszystkiego pobożną minę. Może mieli do tego wszystkiego może nawet pobożny wygląd. Może mieli opanowane słownictwo. My się możemy nauczyć chrześcijańskiego słownictwa. My się możemy nauczyć tego, mówiąc naszego pewnego slangu, którym się nieraz posługujemy. Chwała Panu, chwała Bogu. Możemy się tego wszystkiego nauczyć. To jest kwestia czasu. Ale w świecie duchowym, wiecie, są zupełnie inne kryteria. Bóg się nie pyta o to, jakim słownictwem się posługuje. Bóg patrzy na prawdziwy duchowy stan człowieka i patrzy, czy w jego życiu jest pieczęć Ducha Świętego i tylko ci są Jego. Kto nie ma Ducha Chrystusowego, tak mówi list do Rzymian, kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie należy do Pana. A ci, którzy narodzili się z Ducha, mają Ducha Chrystusowego i mają pieczęć na sobie Bożą. Patrzcie, siostry, to jest coś, co nie tylko jest jakimś takim doktrynalną prawdą, ale ta doktrynalna prawda przekłada się na nasze codzienne funkcjonowanie. Bo my jako ludzie musimy przejść pewną drogę. Narodziliśmy się na nowo, nawróciliśmy się i musimy przejść pewną drogę, do końca tą drogę przejść. Słuchajcie, czy założyliście to, że jak uwierzyłeś, to uwierzyłeś na całe życie? Czy taką decyzję podjąłeś, czy uwierzyłeś na okres jakiś w swoim życiu? Czy jest to coś, co ma stanowić, jak dawniej w szkołach były jakieś różne grupy zainteresowania harcerzem, było się przez ileś klas, a później już koniec? Że uwierzyliśmy na całe nasze życie i musimy przejść drogę. I ta pieczęć Ducha Świętego będzie niesamowicie istotną sprawą. Bo kiedy przyjdą w twoim życiu takie dni, że diabeł się zapyta ciebie, będzie ci mówił i szeptał do twojego umysłu i będzie ci szeptał do twojego ucha i będziesz prawie to słyszał, gdzie jest twój Bóg. Tak jak szeptał wielu ludziom i wielu ludziom wierzącym, nawet ludziom, którzy byli sługami Bożymi, były okresy, kiedy diabeł im szeptał, gdzie jest twój Bóg, czemu jesteś w takim stanie. To wtedy to, co nam pozostanie, to pozostanie nam wyciśnięta pieczęć Ducha Świętego na naszym życiu i pewność, którą Bóg nam dał wtedy, kiedy narodziliśmy się na nowo, że dzieckiem Bożym jestem. I Duch Święty świadczy we mnie, potwierdza mi to i przypomina mi, pokazuje mi pieczęć Ducha Świętego wyciśniętą na moim życiu. Własność Boga, własność Pana. I choćby figi nie zachwitły i urodzaj winnic by znikł, to pieczęć Ducha Świętego będzie świadczyć w moim życiu, że jestem własnością Pana. Wiecie, bo my byśmy chcieli, ja też bym tak chciał, żeby nasze życie, to chrześcijańskie, było tylko cały czas, wiecie, tam na tym najwyższym poziomie. Żeby nie było chwil, kiedy człowiek ma pytania, żeby nie było chwil, kiedy człowiek ma wątpliwości, żeby nie było chwil, kiedy się nam chwieją fundamenty. A są takie chwile. Są takie chwile. Pieczęć Ducha Świętego. Więc pozwól, że zapytam cię, jak się ma twoja pieczęć? Jak się ma twoja pieczęć? W tych czasach, kiedy to było pisane, pieczęcie były lakowane, a więc był wylewany lak i była odciskana. Taką pieczęć można bardzo łatwo połamać. Wierzę, że pieczęć Ducha Świętego jest bardzo mocna i stabilna. To jest mocna pieczęć. Ale tak jak w tym fragmencie listu, w liście do Efezjan jest powiedziane, nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani. Tu też jest powiedziane na dzień odkupienia. To już jest jak gdyby nasza odpowiedzialność. Drugą rzecz, drugi fragment, do którego chcę nawiązać, jeżeli chodzi o list do Efezjan, rozdział drugi, wersety 17 i 18. Rozdział drugi, wersety 17 i 18. I przyszedłszy, Chrystus przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko. Albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu, tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Chwilę się skupcie. Mamy tutaj wymienione takie trzy rzeczy. Ojciec, Syn i Duch. Ojciec, Syn i Duch. I teraz tak. Mamy dostęp do Ojca, dalej jest powiedziane przez Chrystusa i tu jest dołożone jeszcze w jednym duchu. Czyli jest Ojciec, Chrystus w tym fragmencie stanowi pomost łączący, tak? Dostęp do Ojca przez Chrystusa. Czy to jest zgodne z tym, co mówimy? Chrystus umarł za nasze grzechy, stał się łącznikiem, pomostem pomiędzy człowiekiem, grzesznym człowiekiem, a świętym Bogiem. Przez Niego mamy dostęp, jest pośrednikiem, przez który przechodzimy. I tutaj nie zbagatelizujmy tego stwierdzenia przez Ducha. Jeszcze w tym wszystkim zaangażowany jest Duch Święty. W to wszystko jest zaangażowany Duch Święty. To nie jest tak, że my możemy przyjść do Ojca, znając tylko Ewangelię. Znamy od tej strony Ewangelię prawd Ewangelii. Dziś usłyszeliśmy, jest Bóg Ojciec, jest grzeszny człowiek, jest most łączący, więc mówię, a to fajnie, to dobra sprawa, ja sobie teraz wchodzę przez ten most i dostaję się do Ojca. Tu jest jeszcze powiedziane w jednym duchu, jeszcze jest potrzebny Duch Święty w tym procesie. Nie można tylko racjonalnie przyswoić sobie tych rzeczy i już skorzystać z nich. Tam gdzieś jeszcze potrzebny jest Duch Święty, który tak naprawdę nas prowadzi na tą drogę. To Duch Święty nas przeprowadza przez Chrystusa i doprowadza nas do Ojca. Tu jest pokazana rola Ducha Świętego jako tego, który prowadzi człowieka. Mówiąc obrazowo, bierze takiego człowieka jak ja, jak ty, przyprowadza nas do Chrystusa i dzięki temu nas przyprowadza później do Ojca. Duch Święty jest tym, który nas właśnie w ten sposób prowadzi. To jest pierwszy etap, tutaj etap nawrócenia, ale co później dalej w chrześcijańskim naszym życiu? Dokładnie jest tak samo. My już mamy ten kontakt z Bogiem, wiemy, że przychodzimy do Boga przez Chrystusa, ale jakże niesamowitą sprawą, ważną rzeczą jest, aby się to działo poprzez Ducha Świętego. List do Galacjan nam mówi takie słowo. Galacjan 4:6 mówi, ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych wołającego Abba Ojcze. Ponieważ jesteśmy synami, to Bóg zesłał Ducha do naszych serc wołającego Abba Ojcze. I słuchajcie, tego wołania życzę sobie i wam jak najwięcej. Wołania Ducha w nas, Abba Ojcze. Jeżeli mówimy o głębi relacji z Bogiem, jeżeli przechodzimy z tego poziomu takiej zwyczajnej, powszedniej relacji, ona jest ważna, nie neguję ją. Ona jest potrzebna, ale mówimy o czymś więcej. My mówimy i chcemy czegoś więcej. Jeżeli mówimy o innej relacji, o innej jakościowo relacji z Ojcem, to ona dokonuje się poprzez Ducha Świętego. Tam możemy wejść przed Boży tron wtedy, kiedy w nas jest głębokie wołanie Abba Ojcze. Tego życzę sobie i wam, żebyście mieli takie doznania. Nie tylko to, że możemy się pomodlić modlitwą Ojcze Nasz. To jest piękna modlitwa. Módlmy się tą modlitwą. Ale żeby nas Duch Święty zabierał przed oblicze Boga. Tak jak tu jest powiedziane, zabiera nas przed oblicze Boga Duch Święty i wtedy w nas jest to wyrywające się wołanie z naszego wnętrza: Abba Ojcze. Nie jest do tego potrzebne nawet zgromadzenie. Chociaż zgromadzenie jest ważnym miejscem, gdzie przeżywamy społeczność z Bogiem. Ale nas zaprowadza i to się może stać w Twoim domu, kiedy Duch Święty w Tobie zacznie wołać: Abba Ojcze, i przeżyjesz coś takiego, że powiesz: nic już mnie nie interesuje, chcę tylko tego. Bo w Tobie Duch Święty będzie poruszał Cię tak do głębi i da Ci takie piękne spotkanie z Bogiem, że powiesz: Tato, chcę być zawsze z Tobą. To jest coś, co jest dla mnie najważniejsze, najpiękniejsze. I wcale mnie nie interesuje konkurencja tego świata, która mi wszystko oferuje. I mówi mi, że da mi wszystkie doznania, da mi wszystkie najfajniejsze rzeczy, najfajniejsze gadżety, że mi to wszystko da. To jest wszystko marność. Bo poznasz coś, co jest po prostu ponad to wszystko, zupełnie z innej rzeczywistości. Poznasz coś, co jest rzeczywistości nieba, rzeczywistości Królestwa Bożego, a do tej rzeczywistości my idziemy. Już dzisiaj po trochę nam daje Bóg zakosztować, dał nam zadatek ducha, abyśmy kosztowali po części Królestwa Bożego na tej ziemi. I właśnie Duch Święty, kiedy w nas woła naprawdę Abba Ojcze, to w Duch Święty w nas woła. To znaczy, że nas przyprowadził do bliskości. I różnie reaguje wtedy człowiek, różnie reagują nasze emocje, różnie reaguje całe nasze jestestwo, ale wiemy jedno, że jesteśmy blisko Boga. Wiemy jedno, że jesteśmy gdzieś bardzo blisko Jego obecności, że Duch Święty nas właśnie tam zaprowadził. I taka jest rola Ducha Świętego. Kiedy będziesz się modlił, kiedy będziesz po prostu starał się porozmawiać z Ojcem, to Duch Święty zaprowadzi cię przez Chrystusa blisko. Nie będziesz czuł czegoś takiego, że wołasz do Boga i myślisz sobie: Boże, czy Ty właściwie jesteś? Chrześcijanie często takie mają doznania, takie mają przeżycia też. Zastanawiałem się w ogóle, czy Bóg ich słyszy. Już 5 lat się modlę jedną sprawę i dalej nic. Bo my myślimy w ten sposób, że jeżeli nasze sprawy się tutaj doczesne rozwiązują, to wtedy Bóg jest z nami. Tak wcale nie jest. Bóg jest z nami zupełnie inaczej i z innego powodu. Bóg jest z nami właśnie po to, żebyśmy mogli kosztować Królestwa Bożego na tej ziemi. Już po części przybliżyło się Królestwo Boże. Duch Święty został wylany, został nam dany. Wstąpił w nasze wnętrza i w nas wznosi tą niesamowitą modlitwę: Ojcze, Abba, Tato. I przyprowadza nas do bliskości, przyprowadza nas przed Boże oblicze, przed Boży tron. Kiedy spojrzymy na modlitwy Pana naszego, Jezusa Chrystusa, to jest niesamowity w ogóle Jego przykład w modlitwie, dlatego że On miał relację z Ojcem niezakłóconą i można by powiedzieć, to po co w ogóle jeszcze rozmawiał z Ojcem? Oni się komunikowali non-stop, ale On rozmawiał z Ojcem i bardzo intensywnie rozmawiał z Ojcem. I były takie chwile, że Pan Jezus zajmował się normalnymi rzeczami, coś tam robił, służył, wykonywał i nagle Pismo nam mówi: i w owej godzinie rozradował się w Duchu Świętym i rzekł. Wiecie, to jest tak, jakbyśmy byli w pracy, coś byś robił, wykonywał jakieś czynności. Wiecie, i nagle stałoby się coś takiego, że nastąpił na ciebie Duch Święty i chciałbyś na chwilę zamknąć oczy, powiedzieć: Boże, jak ja Ci dziękuję, że ja znam Ciebie. Słuchajcie, czy my do tego potrzebujemy ekstra jakieś spotkania? Czy to nie może być tak, że w normalnych sytuacjach życiowych co jakiś czas odrywasz się od tych spraw i mówisz: Ojcze, dziękuję Ci, Boże, że znam Ciebie, że jesteś moim tatą, że mnie zbawiłeś. Odchodzisz, nie musisz jakiejś wielkiej rzeczy zrobić, po prostu Duch Święty zaprowadza Cię przed oblicze Ojca. I w ciągu dnia miałeś kilka fantastycznych, pięknych spotkań z Ojcem. Jesteś synem, który naprawdę rozmawia z Ojcem. Jesteś synem, który doświadcza Ojca. Jesteś synem, który ma kontakt z Ojcem. Nie jesteś zagubionym synem. Nie jesteś synem, który ma w umyśle pełen chaos. Nie wie, co jest doktrynalny chaos i każdy inny chaos. Ale po prostu znasz Ojca. Rozmawiałeś z Nim dzisiaj. Duch Święty Cię tam zaprowadził, byłeś tam. Miałeś z Nim relację, miałeś z Nim kontakt, doświadczyłeś Go. Możesz spokojnie mierzyć się ze sprawami, z doświadczeniami. Spokojnie, bo byłeś u Ojca, bo byłeś i rozmawiałeś z Nim. Przeżyłeś coś. Doświadczyłeś Jego bliskości. A więc przez Niego, przez Chrystusa mamy dostęp do Ojca w jednym duchu. I może jeszcze jedna rzecz, list trzeci rozdział, modlitwa Pawła 3,16, będzie łatwo zapamiętać, Efezjan 3,16. Apostoł Paweł modlił się w ten sposób, by Bóg by sprawił według bogactwa chwały swojej, a Jego chwała jest naprawdę bogata, ma bogactwo chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni wewnętrznym człowieku. I to jest dobra nowina, dobry fragment dla każdego, kto nie czuje się mocny. To jest fragment dla mężczyzny, dla kobiety, dla nastolatka, dla osoby starszej, dla każdego, kto nie czuje się mocny w sobie. Bo to jest fragment mówiący o tym, że taka jest rola Ducha Świętego, takie jest działanie Ducha Świętego, by naszego wewnętrznego człowieka wziąć i wzmocnić. By nasz wewnętrzny człowiek był silniejszy, bardziej odporny, bardziej dojrzały. By nasz wewnętrzny człowiek nie reagował paniką wtedy, kiedy pojawiają się złe wieści. By nasz wewnętrzny człowiek nie ulegał lękowi wtedy, kiedy przychodzi jakaś trudna okoliczność i sytuacja. Żeby nasz wewnętrzny człowiek został posilony do tego stopnia, żebyśmy mogli chodzić w godności dziecka Bożego. Nie wiem, czy wy się tak modlicie, ale ja nieraz do mojej żony mówiłem, która mówiła mi o swoich różnych trudnych sytuacjach w pracy, a jej mówię, musisz wejść do pracy, wchodź do pracy w autorytecie dziecka Bożego. Tak jej mówię, wchodź w autorytecie do pracy. Nie bój się tej sytuacji. Nie bój się tych okoliczności. Nie bój się sytuacji, przed jakimi stajemy. To oni się mają bać, a nie my. My mamy wkraczać w sprawy, w wydarzenia, w to, co się dzieje w autorytecie Bożym. To nie jest łatwe, dlatego że nasz wewnętrzny człowiek zacznie co robić? Wzdrygać się, zacznie się bać, mieć jakiś kompleks. A kim ja jestem? To jest taka ważna osoba, kim ja jestem. Ale to jest coś innego, to my mamy mieć na sobie, mamy na sobie pieczęć, mamy na sobie autorytet i mamy w tym autorytecie wejść w sytuację. My się musimy tego nauczyć. Chrześcijanie zbyt często są spanikowani, zbyt często są przestraszeni, zbyt często są przerażeni. Patrzą na sytuację i wydaje mi się, że to wszystko ich przerasta. A tu jest mowa o tym, że przez Ducha Świętego możemy zostać umocnieni w wewnętrznym człowieku. Tu nie chodzi o naszego zewnętrznego człowieka, bo możemy być bardzo niepozorni na zewnątrz. Czy Mojżesz był aż takim wielkim człowiekiem, tak wizerunkowo, żeby mógł pełnić taką funkcję? Jak otworzył usta, to się cały czas jąkał. Nie mógł nic powiedzieć. Czy to miał być przywódca narodu, który musiał mieć mówcę, który za niego mówił? Bóg wybiera to, co jest słabe, żeby wzmocnić to, okazać swoją moc i swój autorytet. Ale Mojżesz chodził w takim autorytecie, że cały Izrael miał respekt dla niego. On chodził w autorytecie, mimo tego, że był kiepskim w mówieniu. A nam się wydaje, że przywódca to przede wszystkim mówić im musi umieć. Mojżesz jest jak gdyby tutaj pokazaniem, on chodził w autorytecie. I co jest umocnienie wewnętrznym człowieku? Spójrzmy na Piotra. Spójrzmy na apostoła Piotra. Czy on był aż takim bohaterem? Czy on był aż takim człowiekiem, który naprawdę nadawał się do tego, aby spełnić taką wielką rolę w życiu Kościoła? Kiedy w sytuacji, kiedy przyszła odźwierna, nie żeby arcykapłan przyszedł, odźwierna przyszła, która mu furtkę otwierała. Osoba otwierania furtki powiedziała, i ty jesteś razem z nimi. Ty jesteś jednym z nich, to powiedział, nie wiem, o czym mówisz, kobieto. To nie trzeba było wielkiej odwagi w tym momencie. Wiesz, to pokazuje, że Piotr był takim człowiekiem, jak i my jesteśmy. Człowiekiem, który potrafi dać, nie wiem jak to powiedzieć, ciała, no to jest takie powiedzenie, potrafi w sytuacji, proszę, plamę, tak? Dziękuję. Potrafi dać plamę w każdej sytuacji, ale jednak też widzimy Piotra, który został przez ducha umocniony we wnętrznym człowieku. I później, kiedy staje już w Dziejach Apostolskich przed radą i ta rada go atakuje, i ta rada go próbuje zniszczyć, i ta rada wywiera na niego presję, i ta rada go szantażuje, i ta rada mówi, że cię zniszczymy, że cię do lochów wrzucimy, to on staje przed nimi i odważnie mówi: nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia danego ludziom pod niebem, przez które moglibyście być zbawieni. A w innym miejscu mówi, że do Sanhedrynu się zwraca, że Bóg dał Ducha Świętego tym, którzy są mu posłuszni, ale wam nie dał. Można powiedzieć, w takim kontekście to sparafrazowałem. Skąd on to miał? Bo wy się sprzeciwiacie zawsze Duchowi Świętemu, bo zawsze jesteście mu nieposłuszni. Skąd się to wzięło? Właśnie poprzez wzmocnienie wewnętrznego człowieka. Ja próbuję sobie przypomnieć, co też spoglądam na siebie. Dzisiaj może tak się wam wydaje, ostaję za kazalnicą, swobodnie do was przemawiam, chociaż nie wiem, czy całkiem swobodnie. Ale ja pamiętam, jakim ja byłem zalęknionym człowiekiem. Byłem zalęknionym człowiekiem, wręcz bym powiedział, zakompleksionym człowiekiem. I zawsze miałem z tyłu głowy coś, co jest moją wadą, co jest moją piętą, co jest moją kulą, coś, co mi nie pozwala być takim, jak inni są. Ale też gdzieś w pewnym momencie trzeba zrozumieć, że przychodzi jednak Duch Święty, który sprawi, że coś się wewnątrz nas będzie zmieniać i zostaniemy zmienieni wewnętrznym człowieku i staniemy się innymi ludźmi. Przecież o tym jest Ewangelia. Bracia i siostry, Ewangelia jest o tym, że przez Jezusa Chrystusa stajemy się nowym stworzeniem. O czym jest Ewangelia? Czyż ona nie do tego nas prowadzi? Dlaczego ty musisz żyć pod jarzmem, pod przekleństwem swojej przeszłości, kim byłeś kiedyś? Wyzwól się z tego, możesz się z tego wyzwolić, bo Duch Święty da ci nową tożsamość, da ci pieczęć i sprawi z ciebie nowego człowieka i umocni cię wewnętrznym człowieku. I będziesz chodził w Bogu. Do tego nas prowadzi Ewangelia. To jest dzieło Boga i dzieło Ducha Świętego. Ale słuchajcie, jeżeli my nie będziemy chodzić w Duchu Świętym, to będziesz się ciągle zmagał ze swoimi słabościami, kompleksami i innymi niedoskonałościami. Nie będziesz mógł ich pokonać. One będą z tyłu twojej głowy. Będziesz bał się o swoje życie, o życie swojej rodziny, o różne rzeczy. Będziesz się bał. Nie wsiądziesz do samolotu, nie polecisz. Daj, Panie Boże, żebyśmy mogli latać, żebyście było dane. Będziesz się bał. Ale Bóg może naszego wewnętrznego człowieka przemienić i umocnić. Drodzy, jeszcze miałem powiedzieć coś o zbroi Bożej. Może już, żeby nie za dużo, bo za dużo to też może wszystko nam wyparować. Jak już będzie dużo, to tamto, co było dobre, wyparuje i szkoda, by tego było. Ale tylko wam zwrócę uwagę, że jeżeli jest mowa o zbroi Bożej, to dwa razy jest aż o Duchu Świętym powiedziane w kontekście zbroi Bożej. Dwa razy. To jest powiedziane, że nie ma możliwości używania autorytetu, jeśli nie ma Ducha Świętego w naszym życiu. Nie będziesz go używał. Po prostu to jest teoria. To jest teoretyczne wszystko. Osoba Ducha Świętego jest nam niezbędna. Niezbędna, żeby móc skorzystać z wszelkiego błogosławieństwa, które jest w Ewangelii. Całe błogosławieństwo, które jest w Ewangelii, które przyniósł Pan Jezus ze swoją śmiercią i ze swoim zmartwychwstaniem, my możemy z niego skorzystać wtedy, kiedy Duch Święty nas podprowadzi i doprowadzi do tych rzeczy. I może często zauważacie, że odnoszę się do tego w moich kazaniach, w tym, co mówię, często się odnoszę do tego, żebyśmy uważali, żebyśmy się nie stali nominalnymi chrześcijanami. Naprawdę z całego serca i z wielkim, nie wiem, bólem wołam do was i mówię wam o to, żebyście uważali, żebyście się nie stali nominalnymi chrześcijanami. To będzie taka sama religia, jak z tej, której wielu z was wyszło. To będzie to samo. Tylko będzie prawidłowo, doktrynalnie. Ale to za mało. My mówimy o tym, żebyśmy poprzez Ducha Świętego wchodzili i korzystali z Bożych błogosławieństw, a później żyjąc w Duchu Świętym potrafili na tej ziemi wykonać to, co Bóg nam przeznaczył. Tego nie zrobisz inaczej. jak poprzez zanurzenie w Duchu Świętym. Podsumowując, co Pan Jezus powiedział, co apostoł Paweł powiedział w liście do Efezjan, powiedział, że Duch Święty przedstawił Ducha Świętego jako Ducha mądrości i objawienia. Możemy za to podziękować w modlitwie. Możemy się modlić o to, żeby Duch mądrości i objawienia przyszedł do naszego życia. Apostoł Paweł w liście do Efezjan powiedział, co Duch Święty czyni, mianowicie pieczętuje własność Bożą, prowadzi nas do Ojca, umacnia nas w wewnętrznym człowieku. Apostoł Paweł mówi o tym, jaki powinien mieć nasz stosunek do Ducha Świętego. Mamy wziąć miecz Ducha, mamy się modlić w Duchu, mamy być pełni Ducha, mamy nie zasmucać Ducha Świętego. Zapraszam Was do modlitwy.